Razem ze mną Marta Śmietanka, szefowa Słupskiego Schroniska dla Zwierząt, i dziś spotykamy się w placówce z kilku powodów. Przede wszystkim po to, żeby porozmawiać o podopiecznych, których no, niewątpliwie stan jest niezmienny i liczba czworonogów w schronisku się niestety nie zmniejsza, mimo adopcji, o których słyszymy, mimo tego, że zainteresowanie i kotami, i psami jest dość spore, no to tradycyjnie zakładam, że na miejsce jednego przybywa dwóch kolejnych. To jest jakby jeden temat, a drugi to majówka, która zbliża się do nas wielkimi krokami.
Dzień dobry. Tak, to prawda, rotacja w schronisku jest ciągła i ta liczba psów się cały czas mniej więcej waha między 110 a 130, zależy ile zabłąkanych psiaków zostanie odebranych. I to są takie tygodnie, gdzie jest ciut mniej, a takie tygodnie, gdzie faktycznie jest tych podopiecznych dosyć sporo. Jeżeli chodzi o koty, to znowu wchodzimy w fazę wiosenną. Mieliśmy przez chwilkę tak około 90, znowu wchodzimy w fazę wiosenną, więc już jesteśmy blisko setki.
Czyli maluchy.
I pewnie zaczęliśmy już przyjmowanie pierwszych kociąt. Trafiają się też bardzo często kotki w wysokiej ciąży na zabiegi kastracji w gabinecie weterynaryjnym, więc już liczba kotów oscyluje w okolicy setki i no niestety teraz do późnej jesieni będzie tylko rosła.
Znaczy ja mam nadzieję, że nie będzie tylko rosła, że gdzieś to się wyrówna, że jednak część z tych podopiecznych znajdzie nowe domy i trafi w dobre ręce.
Że się spodziewamy, że raczej poniżej 100 nie osiągniemy.
Nie zejdziecie, nie zejdziecie.
Tak, nie osiągniemy takiego stanu. Zimą zdarza się, że w okolicach 90, natomiast muszę powiedzieć, że dosyć od sporego dosyć czasu często też przyjmujemy koty dorosłe. Też praktykujemy taką zasadę, że jak trafiają do nas na leczenie koty wolnożyjące i widzimy, że one sobie definitywnie nie radzą w środowisku naturalnym.
A po czym to poznajecie? Bo to jest dosyć interesujące. Po czym poznajecie, że kot, który jest wolnożyjącym, wolnobytującym zwierzęciem, kompletnie sobie nie radzi?
Przede wszystkim priorytetem jest to, żeby kot był oswojony, ponieważ w schronisku nie mamy przestrzeni na to, żeby socjalizować dzikie koty i jesteśmy dalece od tego, żeby je na siłę uszczęśliwiać. Kot sobie nie radzi, jeżeli ma chorobę przewlekłą, która wymaga, wiemy, że sobie nie poradzi, tak? Jeżeli ona wymaga podawania leków, suplementów, karmy specjalistycznej, są to koty wątrobowe, nerkowe, więc one zostają z nami na zasadzie takiej opieki paliatywnej i mają już to dożywocie w schronisku, mają zapewnioną opiekę weterynaryjną i wszystkie potrzebne medykamenty. Są to koty, u których często występuje konieczność amputacji oka, łapy, ogona i wiemy, że taki kot też ma mniejsze szanse na poradzenie sobie we własnym zakresie w środowisku naturalnym, a rokuje, jest oswojony, czy rokuje na oswojenie, gdzieś tam nawiązuje kontakt z człowiekiem, to też on zostaje pod naszą opieką i szukamy mu nowego opiekuna. Jeżeli jest taki przypadek, że takie zwierzę wiemy, że będzie miało trudności z samodzielnym poradzeniem sobie na wolności, a jest dzikie i stroni od kontaktu z człowiekiem.
Znaczy, a trafił wam się taki egzemplarz, powiedziałabym, z piekła rodem?
No, nieraz, ale często też praktykujemy takie rozwiązanie, że po prostu przyzwyczajamy takiego kota do obejścia koło schroniska, wokół schroniska mamy budki dla kotów wolnożyjących.
Mówisz o tych kotach, które można zobaczyć przy okazji wizyty w waszej placówce, które właściwie można by powiedzieć, że jak te w kreskówkach toczą się, przestępują z nogi na nogę, bo są tak pulchne, żeby nie użyć innego określenia.
Tak, te też i to są właśnie przykłady kotów. kotów, które kiedyś były tygrysami, a teraz są już oswojonymi naszymi...
Pandą, każdy jest pandą.
Naszymi bywalcami stałymi schroniska.
Ale one dają się głaskać, tak, one pozwalają na to, żeby pomiziać się przy człowieku, powycierać o niego, właśnie dać się poklepać. Nie, tam nie ma ani agresji, ani... powiedziałabym takiego dyskomfortu.
Z przodu obiektu, natomiast...
Socjalizowane, rozumiem.
Które się udało nam socjalizować. Jeżeli uda nam się socjalizować i one są naprawdę takie fajne, no to ostatnio na przykład taki Jacuś, który był takim kotem właśnie wypuszczonym jako wolnożyjącym, w międzyczasie ogarnęliśmy jego stan zdrowia, usunęliśmy mu ząbki, wyleczyliśmy go, zaszczepiliśmy, zapewniliśmy mu całą profilaktykę. On sobie bardzo lubił towarzyszyć pracownikom biurowym w ich pracy, wylegiwał się na ich biurkach, a teraz zmienił miejsce zamieszkania, trafił kilkanaście dni temu do domu swojego na obrzeżach Słupska. Będzie miał fajny obszar do sobie tutaj życia, więc czasami też się i tak zdarza, że te koty, które już fajnie się w naszej przestrzeni gdzieś tam odnajdą z człowiekiem, to próbujemy im znaleźć nowy dom. Natomiast to, do czego zmierzałam, to właśnie często takie dzikusy, które wiemy, że sobie nie poradzą w środowisku naturalnym, albo wiemy, że nie mają tego opiekuna, karmiciela, który, nie wiem, zauważy, że jak będzie coś się działo ze zwierzęciem, no to na przykład się do nas zgłosi. No to praktykujemy właśnie tak, że wypuszczamy, oczywiście też mamy swoje sposoby, żeby tam je przyzwyczaić do obiektu. Na początku są zamykane w takiej wolierze zewnętrznej, żeby się obyły z obszarem, w jakim będzie przyjdzie im funkcjonować. I one wtedy są przez nas dokarmiane, mają swoje budki, zimą mają schronienie. Czasem też, jeżeli mają taką ochotę, to przez garaż mogą wejść sobie do ocieplonej kuchni i tam się wygrzewają pod kaloryferem. I wtedy one sobie żyją z nami na obiekcie schroniska.
No to tu jakby mamy jasność, interwencje. Zmalała liczba interwencji w porównaniu do ubiegłego roku. No, czy niestety ciągle i niezmiennie jeździcie i wspieracie, ratujecie zwierzęta, które wymagają opieki?
Tak naprawdę rok się dopiero niedawno zaczął, więc trudno na ten moment jest określić, czy będzie ich, tych interwencji mniej czy więcej.
Analogicznie, jak pomyślisz o ubiegłym roku? O okresie, powiedzmy, do kwietnia, maja.
Tak samo faktem, że ostatni okres był taki dosyć spokojny, jeżeli chodzi o interwencje. Bardziej tutaj działamy ze sprawami rozpoczętymi w zeszłym roku, z wyrokami. Chodzimy do sądu, zeznajemy.
Wyroki w jakiej sprawie?
No mamy parę takich spraw, mamy wyrok w sprawie suczki Judy, którą odebraliśmy w zeszłym roku i tam są jeszcze zwierzęta w tym gospodarstwie, więc na pewno nasze prace będą kontynuowane. Niestety środowisko, w którym przebywają zwierzęta, jest dość trudne, więc ta praca też jest trudna. Tutaj się kontaktujemy i z gminą, i z dzielnicowymi. Mamy wyrok w sprawie kota, którego odebraliśmy z wagą 1,8 kg dorosłego, nasza Tristi, której też historię czasami gdzieś tam przypominamy na naszych mediach społecznościowych, bo tutaj opiekunowie się odwołali od wyroku, byliśmy teraz...
Z czego wynikała, przepraszam, waga 1,8 kg? Od czego tu się odwołać? Bo zwierzę, rozumiem, było zagłodzone.
Było skrajnie zaniedbane pod wieloma względami, pod względem weterynaryjnym, społecznym, psychicznym tego zwierzęcia. Bardzo dużo zaniedbań, bo musimy też jasno i otwarcie przypomnieć Państwu, że znęcanie to nie jest się nad zwierzęciem, to nie jest tylko bicie, tak? To jest niezapewnienie zwierzęciu opieki weterynaryjnej, pozwolenie na cierpienie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Więc tutaj stan tej kotki, my cały czas nad nim pracujemy. Na dzień dzisiejszy osiągnęliśmy już wagę 3,8 kg, więc tak naprawdę jest to już...
Powiedziałabym, że to taka normalna waga, tak.
Kotka jest dosyć, nie jest wielka, nie, jest nieduża, więc ta waga już dla niej jest odpowiednia i wystarczająca. No i tutaj bardzo dużo aspektów musieliśmy poruszyć, pod wieloma aspektami z tym kotem pracować. Obecnie jest już praktycznie gotowa do adopcji, natomiast musi znaleźć bardzo dobry dom, cierpliwy i przede wszystkim mega świadomy, jeżeli chodzi o posiadanie kota, o jego psychikę, o jego funkcjonowanie.
No ale jak, są tacy, którzy uważają, że koty chadzają własnymi ścieżkami?
No pewnie tak jest i one chadzają własnymi ścieżkami, natomiast no Tristy jest kotem o bardzo wrażliwej psychice, my tak naprawdę nie wiemy, do końca nie wiemy, co ją spotkało, możemy tylko podejrzewać albo się domyślać z pewnych zachowań, jakie ona wykazuje. Natomiast no niestety nie powie nam tego. Jest kotem wymagającym, jeżeli chodzi o jedzenie, jest dosyć wybredna, trzeba to zabiegać, żeby jadła. Cały czas jest wspierana psychicznie, na co dzień nosi obrożę feromonową po to, żeby mocno zniwelować jej stres.
One dają radę? Tego typu zabiegi właśnie, jak tak. Obroże feromonowe, tak, czy feromony w kontakty, bo to też jest...
Akurat w pomieszczeniu, w którym ona przebywa, nie mamy możliwości włączenia tego feromonu w kontakt, natomiast właśnie... Od samego początku szukaliśmy takiego sposobu. Były kropelki na kark, były kapsułki wyciszające. No teraz mamy taką optymalną jakby tutaj procedurę wobec niej wypracowaną. Dostaje leki wspierające apetyt na co dzień. I one też jakby oddziałują na psychikę człowieka, na psychikę kota.
Człowieka przy okazji też, drodzy Państwo, bo nie ukrywam, że takie zwierzę, które sobie nie radzi, no potrafi, delikatnie rzecz ujmując, podporządkować pod siebie całą rodzinę i funkcjonowanie domu.
Które też używa się w medycynie ludzkiej, akurat też na
stanie... Wyciszenie, rozumiem.
Także akurat u kota pobudzają apetyt. I staramy się, żeby jest już na minimalnej dawce, udało się zejść do minimalnej dawki. Natomiast nie odważymy się jej tego wycofać, dopóki nie pójdzie do nowego domu, po to, żeby znowu nie przysporzyć jej jakichś problemów. Jest przebadana wszerz i wzdłuż, wszystkie możliwe wyniki ma zrobione, jest... cudownie tutaj zaopiekowana przez nasz gabinet weterynaryjny, jest odrobaczona, zaszczepiona, wysterylizowana, ponieważ nękały ją rójki permanentne i to też pewnie wpływało na jej stan fizyczny i psychiczny również. Także no, no zdarzają się te zwierzęta dosyć mocno obciążone. U nas mają taką ostoję i taką szansę, żeby zyskać nowe życie.
No właśnie, i teraz znowu, po raz kolejny pewnie będziemy apelować o to, żeby Państwo z rozwagą podchodzili do adopcji, nie oburzali się na te kilka stron, które trzeba wypełnić, formularza adopcyjnego właśnie w słupskim schronisku. Te pytania, te obostrzenia, one nie wzięły się znikąd i to też wielokrotnie z Martą na antenie Radia Gdańsk mówiłyśmy, że jeżeli biorą Państwo, obiecują, że zaopiekują się zwierzęciem po odejściu dziadków czy rodziców, no to to wynika z tego, że bardzo często, a właściwie regularnie powiedziałabym, do placówki wracają czworonogi, których nikt po tym, jak umrze bliska osoba, nie chce, mimo zapewnień, mimo obietnic. No, z drugiej strony oczywiście nikogo nie można zmusić do tego, natomiast no, te pytania też są po to, żeby Państwo mieli świadomość tego, że zwierzę nie jest meblem, nie jest rzeczą, że czuje, że myślisz, że kocha bezwarunkowo tak naprawdę swoich opiekunów i że zdecydowanie bardzo cierpi po odejściu bliskiej osoby, więc warto poświęcić mu chwilę, a nie używać wymówek pod tytułem a my mamy dzieci z alergią, albo mamy swojego psa w domu, albo kota. No, tych wymówek słyszeliście pewnie nie jedną, nie dwie.
Masa, 1500 powodów i argumentów. Procedura adopcyjna jest tworzona przede wszystkim po to, żeby jak najlepiej dobrać zwierzę do adoptującego, żeby ten proces przeszedł z jak najlepszą korzyścią dla obydwu stron.
Ale ciągle i niezmiennie, przepraszam, ciągle i niezmiennie zdarza się jeszcze, że przychodzą ludzie, którzy są zdziwieni albo tacy, którzy mówią, a ja chcę tego psa, a wy wiecie, że pies no bywa jeszcze agresywny, zdarza mu się kłapnąć, a w domu małe dzieci, więc uprzedzacie. Co w tej sytuacji, jeśli uprze się człowiek i powie, ale ja chcę, ja sobie poradzę?
No to tutaj już jakby rola pracownika i no często się zdarza, że jednak nie ulega, bo żeby uległ, no to po pierwsze ten proces adopcyjny musi trwać nieco dłużej niż te 3 spacery przedadopcyjne, takie standardowe. I całkiem niedawno mieliśmy taki przypadek, że uznaliśmy, że pan powinien przyjść na jeszcze jeden spacer. Pan się obraził z ogromnym żalem od nas wyszedł i powiedział, że opisze nas w głosie Pomorza i że w ogóle nie wydajemy psów. Natomiast później się dowiedzieliśmy, że pan dostał na dodatek owczarka niemieckiego od innej organizacji prozwierzęcej, gdzie za chwilę tutaj była zgłaszana interwencja przez sąsiadów, bo był to człowiek starszy, który nie był w stanie sprostać potrzebom tak dużego psa i w ogóle jakiegokolwiek psa. Więc tutaj mieliśmy pewne wątpliwości. Potem się dowiedzieliśmy, że pan się właśnie poruszał o balkoniku, że...
Ale to do was przyjeżdżał bez?
Bez. Przyjeżdżał bez, z osobami towarzyszącymi, które gdzieś tam mocno go wspierały. Nie wiemy tak naprawdę do dzisiaj, kto to był. Natomiast intuicja gdzieś nam podpowiadała, że nie do końca ten proces powinien trwać tylko te 3 spotkania. No i jakby wyszło na to, że mieliśmy rację. Oczywiście nie zawsze, my też jesteśmy tylko ludźmi, czasami też się mylimy i czasami pewnie gdzieś tam...
Warto jest zaufać.
Tak, możemy odnieść czy wyciągnąć nie takie wnioski, jak to jest w rzeczywistości. Natomiast, tak jak mówię, ten proces, pracownicy, którzy przeprowadzają te procesy adopcyjne, są już pracownikami wieloletnimi z reguły. Mają wiedzę na temat tych psów, które proponują do adopcji i należałoby im też zaufać.
No są też wolontariusze, którzy podpowiadają, tak? Bo oni wychodzą na spacery z czworonogami i ja sama słyszałam rzeczywiście, że ludzie, którzy chcieli adoptować zwierzę, rozmawiali z wolontariuszami właśnie na temat tego, jaki ten pies jest, tak? Na co zwrócić uwagę, co on lubi, czego nie lubi. No, oczywiście trudno jest do końca to określić, bo warunki schroniskowe są takie, a nie inne.
Ograniczają pewne rzeczy i nie jest to środowisko takie dające 100% pewności na to, jakie zachowania zauważamy u zwierzęcia, czy u psa, czy u kota. Natomiast wielu naszych podopiecznych, no z reguły w większości psów, ma swoich, w cudzysłowie, swoich wolontariuszy, osoby, które, z którymi są te zwierzaki szczególnie związane. I często się zdarza tak, że przy procesie adopcyjnym prosimy tego wolontariusza o pomoc, prosimy o to, żeby też przybliżył sylwetkę tego zwierzęcia potencjalnemu adoptującemu, czy żeby też towarzyszył psiakowi w spacerach i jego nowej rodzinie po to, żeby ten proces zapoznawczy był jak najbardziej trafny i żeby każdy mógł się jak najlepiej poznać.
Widziałam takie rolki w internecie. Nie wiem, na ile to prawda, na ile to mit, szczerze mówiąc, ale na zachodzie, ale też na zachodzie właściwie są takie schroniska dla zwierząt, które wypuszczają zwierzę do ludzi siedzących w kręgu albo na krzesełkach po obu stronach korytarza i zwierzę wybiera sobie człowieka. Prawda czy fałsz?
Trudno jest mi powiedzieć, nigdy tego nie praktykowaliśmy. Mogę tylko powiedzieć, że cały czas zastanawiam się nad fenomenem tego, że w czasie pandemii udało nam się wyadoptować fantastycznie dużo psów, które siedziały w schronisku latami, które nigdy nie miałyby być może szansy na adopcję. Po pierwsze, typowaliśmy psa my na podstawie ankiety przedadopcyjnej i jakby proponowaliśmy, ponieważ nie było wchodzenia na teren obiektu, nie było takich stricte, jakby to powiedzieć, spacerów, w cudzysłowie, spacerów po schronisku. Nie było tego zapoznania się przez kraty schroniska, gdzie pies czasami się zachowuje zupełnie inaczej niż na zewnątrz. Z reguły praktykowaliśmy to tak, że...
Oszukańcy, powiedziałabym.
Typowaliśmy psiaka, wydawaliśmy go osobie chętnej do adopcji jakby już na zewnątrz. Osoba szła z tym psiakiem na spacer i w trakcie tego zapoznania decydowała, czy to jest to zwierzę, które by chciała adoptować, czy być może chciałaby poznać, czy spróbować spaceru z innym psiakiem. I muszę powiedzieć, że naprawdę wtedy dom znalazło masę psiaków, które...
A ile wróciło?
Muszę powiedzieć, że nie wracało dużo. Nie mieliśmy jakichś strasznie takich statystyk, które by były zatrważające. Raczej było to takie standardowe.
No właśnie, i tak znowu i interwencje, drodzy Państwo. Wielokrotnie też mówiłyśmy, że posiadanie zwierzęcia nie jest obowiązkiem, jest przywilejem,
powinno być,
tak.
Przywilejem powinno wiązać się z bardzo daleko idącą za tym odpowiedzialnością. Zwierzę nie jest ani żywym alarmem, ani sposobem na myszy, szczury czy inne takie przypadki. Zarówno jeżeli adoptujemy psa czy kota, musimy się liczyć z tym, że zwierzę wymaga żywienia odpowiedniego, że wymaga opieki weterynaryjnej i jeżeli...
Wymaga, drodzy Państwo, no przede wszystkim miłości i o niej musimy też mówić, że nie wyobrażam sobie posiadać zwierzę w domu, które nie jest poklepane, pogłaskane, do którego się nie mówi, o które się nie dba. Nawet, drodzy Państwo, jak przychodzicie zmęczeni, wściekacie się, bo musicie posprzątać ten bałagan, który gdzieś tam został wygenerowany, tak, i zastany przez Państwa. No to tak naprawdę w porównaniu do obopólnych, powiedziałabym, korzyści, tak? Bo zwierzę oprócz tego, że jest przyjacielem, towarzyszem, rozładowuje napięcia i stres. Spacer z psem z całą pewnością i z całą mocą mogę powiedzieć tylko z korzyścią, zwłaszcza ten długi, bez względu na porę roku, porę dnia czy nocy, jeśli jest taka potrzeba. Nikt nie cieszy się na Państwa widok z całą pewnością tak bardzo jak pies, który Was wita po Waszym powrocie z pracy do domu, choćby, czy wyjeździe, na który nie możecie go ze sobą zabrać. No, tych korzyści pewnie mogłybyśmy jeszcze więcej tak wskazywać.
Przede wszystkim musimy, tak jak mówisz, to się opiera na miłości, a niestety w wielu przypadkach jest tak, że zwierzę jest traktowane jak żywy alarm, który ma głośno szczekać. I za to dostaje miskę jedzenia, a kot ma sobie łapać myszy.
Ma sobie upolować jedzenie.
Ma sobie upolować i jeszcze do tego nie jest zaopiekowane pod względem rozmnażania się i kotka na przykład co parę miesięcy wydaje na świat kocięta, bo wtedy lepiej poluje, bo takie sytuacje też już spotykałam w swojej pracy. I to jest bardzo nieodpowiedzialne, to jest działanie z wielką krzywdą dla zwierząt i to jest to, o czym mówimy, że znęcaniem się nad zwierzętami nie jest tylko fakt fizycznej przemocy.
Czas nam się powoli kończy, a nie wspomniałyśmy o majówce. Będzie pewnie okazja, żeby o niej porozmawiać. To, co dzisiaj na szybko Państwu możemy powiedzieć, 10 maja?
10 maja już jesteśmy tutaj w fazie bardzo szeroko zakrojonych przygotowań. Wiemy, że będą konie, wiemy, że będzie strefa gastronomiczna i wiemy, że będą dmuchańce dla dzieci.
Pewnie ciasta, kiermasze, tak, książki
i tak dalej, loterie fantowe. Jesteśmy na etapie szeroko zakrojonych poszukiwań sponsorów i organizowania dla Państwa atrakcji.
No to drodzy Państwo, ja z całą pewnością o majówce w schronisku będę jeszcze przypominać. Dzisiaj namawiamy do świadomych adopcji, do tego, żeby Państwo zanim podejmą decyzję posłuchali i wolontariuszy, i pracowników schroniska. Oni najlepiej znają te zwierzęta, choć, to już powiedziałyśmy, one zupełnie inaczej mogą zachowywać się w boksie, a zupełnie inaczej w domu.
Czasami na wyrost może gdzieś tam ostrzegamy ludzi o możliwości pewnych zachowań, a czasami w domu wychodzą takie zachowania, o których w schronisku nie mieliśmy pojęcia, bo po prostu
nie było okazji sprawdzić.
W schronisku tego sprawdzić czy zaobserwować. Ja jeszcze Państwa zaproszę na dzień otwarty, który się odbędzie w najbliższą niedzielę i też zachęcam do spacerów z naszymi psiakami.
No to ja się do tego przyłączam. Marta Śmietanka, kierownik Słupskiego Schroniska dla Zwierząt, była Państwa i moim gościem. Kłaniamy się. Do usłyszenia.
Do usłyszenia i do zobaczenia.